przed dalszym udostępnianiem. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Jak poinformował syn prezydenta Eric Trump we wpisie na platformie X, pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trump Organization, Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje już bulwar Trumpa, za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. W TOK FM czas teraz na sport.
Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Nie będzie ani słowa o Donaldzie Trumpie. To będzie pierwszy w historii Wimbledonu czeski finał. Linda Noskowa zmierzy się z Karoliną Muchową w meczu o tytuł w londyńskim turnieju. Dziś w półfinałach Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6-4, 6-4, a wcześniej Muchowa wygrała z Kokogow 6-2, 1-6, 7-6. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko, ale selekcjoner Maroka Mohamed Ouabi zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami. Wygrały aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, mówi pomocnik Dani Olmo.
Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy. Ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy kto grał, jak i zresztą cały zespół. Natomiast przed nami starcie z równie kompletnym drużyną, co zresztą już udowodnili. Mają jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Być może nawet najlepszego. I to będzie trudny mecz.
A w weekend dwa ostatnie ćwierćfinały. Najpierw Norwegia zmierzy się z Anglią. W nocy z soboty na niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap wyścigu kolarskiego Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi był ze stratą ponad 2,5 minuty. Główny rywal Słoweńca, Duńczyk Jonas Winiga. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
W nocy we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. Na Podlasiu oraz na Mazurach opady deszczu mogą być intensywne. Temperatura minimalna przeważnie od 9 do 14 stopni, chłodniej tylko na obszarach podgórskich Karpat od 6 do 9 stopni Celsjusza.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maria Andrzejewska, która przygotowywała i wydaje program. Państwo tego nie widzą, ale zza szyby Maria do Państwa, słuchaczy i słuchaczek, macha pozdrawiając. I Adam Brzeziński, który będzie program realizował i też do Państwa macha. Z tej trójki słychać tylko mnie, Paweł Sulik, dobry wieczór. Proszę Państwa, wracamy do tego, bo kilkakrotnie już mówiliśmy o tym w programie Mikrofon TOK FM. My na antenie Radia TOK FM staramy się zwracać uwagę na coś, co, no nie wiem, publicystycznie nazwę problemem społecznym. Problemem z zakresu szeroko rozumianego, być może zdrowia, polityk publicznych, nie wiem. Nasi goście może będą znali lepsze słowa na to, a naszymi gośćmi są Łukasz Wojtasiek, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór też. Macham.
I Ewa Dziemidowicz, terapeutka dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu.
Za algorytmami TikToka i YouTube'a, a połowę swojego czasu dzieci w Polsce spędzają na tych dwóch właśnie portalach, tak sprawdziłem w badaniach, a więc za tymi algorytmami stoją sztaby neuropsychologów, inżynierów, też psychologów, po prostu najlepsi na świecie opłacani ludzie, którzy są do kupienia przez te firmy, to są do kupienia, ale po co? No bo oni tworzą algorytmy, które muszą być najlepsze na świecie w przyciąganiu uwagi, utrzymywaniu uwagi użytkownika, w tym dziecka i młodego człowieka, i na końcu uzależnienia od tego urządzenia ekranowego. A kto jest, proszę Państwa, po drugiej stronie barykady? Rodzice. I teraz mamy do czynienia z niezwykłą sytuacją, ponieważ rodzice, poza wyjątkami, nie mają tych zasobów, ani intelektualnych, ani jeśli chodzi o wiedzę. I na samym końcu nawet czasu nie mają, czasami zbyt wiele, żeby próbować toczyć tę walkę. No więc ktoś mówi, no to całe szczęście, że jesteśmy w tej części świata, gdzie, czy w takim państwie, że państwo tutaj wychodzi na scenę i mówi, nie wolno tak dzieciom robić, że się je uzależnia od tych telefonów. No ale jesteśmy w sytuacji, że ktoś może, próbując rozliczyć nasze państwo z działań, powiedzieć zaraz, ale czy my tak naprawdę nie zostaliśmy na takim etapie, że musimy jeden unijny i próbujemy to z oporami wdrożyć. Pakiet wdrożyć, który się nazywa DSA. A druga rzecz to we wrześniu tego roku wejdzie zakaz używania smartfonów w szkołach i kropka. I to już jest nic. Więc to państwo w zasadzie można powiedzieć, że raczej się przygląda problemowi niż z całą mocą reaguje. Przepraszam za ten skrót publicystyczny. No więc znowu jest barykada, po której z jednej strony są firmy, które są po prostu najlepszymi firmami na świecie, jeśli chodzi o przyciąganie uwagi, utrzymywanie uwagi, szczególnie młodego człowieka, dziecka i uzależnianie na końcu. A po drugiej stronie barykady rodzice. I ci rodzice nas dzisiaj też słuchają. Więc dziś program w wersji eksperckiej, to znaczy, jeśli państwo mają pytania, jakie zasady wprowadzać używania przez dzieci urządzeń ekranowych, w jaki sposób je wprowadzać, które z nich są ważniejsze, które mniej, skąd się biorą te zasady, co w przypadku, kiedy państwo już próbowali wprowadzać i się nie udało, co w przypadku, kiedy dziecko mówi, nie chce być wykluczony ze sfery swoich przyjaciół, bliższych i dalszych, ratunku, proszę mi nie zabierać telefonu. Co w przypadku, kiedy dziecko mówi, wszyscy mają telefony, ja będę jednym dzieckiem w klasie, które nie ma smartfona. I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań są dziesiątki i setki. Proszę je zgłaszać do naszych ekspertów pod numer 22 44 044, pisać na adres mikrofon@tok.fm i komentować na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Chciałem na początku zacząć od pytania do państwa, które jest pytaniem, no takim problemowym. Otóż skoro naukowcy są zgodni co do tego, że negatywne skutki nadmiarowego używania w młodym wieku, tak, czy przez dzieci internetu, urządzeń ekranowych, no są pewne, chyba jest konsensus naukowy. Także dziecko rozwijające się, jeśli odpowiednio wcześnie będzie wystawione na działanie takiego ekranu, to, no to skutki rozwojowe są negatywne. Tak, tu chyba jest konsensus. Czy to tak jak z klimatem, że przez tydzień było ciepło, później spadł śnieg i połowa z nas uważa, że klimat się nie zmienia.
Znaczy myślę, że jest ta analogia, że wielu z nas albo wiele osób nie daje temu wiary. To znaczy, że czasami...
Pan o klimacie teraz mówi.
O klimacie, ale też myślę o tych wszystkich doniesieniach naukowych, które dotyczą ekranów. Tak jest to, ale ta świadomość, trzeba powiedzieć, rośnie i faktycznie mamy bardzo mocne podstawy teraz naukowe. To znaczy coś, co jeszcze kilka lat temu było taką hipotezą badawczą, jakąś teorią, no to dzisiaj mamy wyniki badań, które pokazują ten ewidentnie negatywny wpływ korzystania z ekranów, szczególnie intensywnego korzystania z ekranów na rozwój dzieci.
Dobrze, Ewa Dziemidowicz, a co z rodzicem, który przychodzi i mówi, ale moje dziecko, z nim jest wszystko w porządku. Tak, ono siedzi tam 3, 4, 5 godzin dziennie i wszystko jest okej. Okay. To może się nie widzieć ze stanem wiedzy, bo czy my wszyscy siedzimy w raportach i czytamy ustalenia naukowców od rana do wieczora?
No, dobrze by pewnie przyjrzeć się, co to znaczy ok. To znaczy 4 godziny dziennie przed ekranem, kiedy dzieci chodzą do szkoły i też mają jakieś lekcje do odrabiania, zajęcia dodatkowe, jakieś może obowiązki domowe, idą spać, coś muszą zjeść, dobrze, żeby spędziły trochę czasu z rodziną. To 4 godziny to jest po prostu bardzo dużo. I kiedy nasze dziecko spędza te 4 godziny przed ekranem, to pytanie jest, czego nie robi. Czy rzeczywiście jego życie jest takie zrównoważone? Czy jest czas na kolegów i koleżanki? rozmówki i takie spotkania offline. Czy dziecko ma czas na ruch i ten ruch jakoś uprawia, jakiś rodzaj sportu, czy rozwija jakieś swoje zainteresowania, czy jest czas na rodzinę, na nie wiem, naukę. I jeżeli przyjrzymy się temu w ten sposób, to prawdopodobnie zobaczymy, że jednak ten czas przed ekranem, jeżeli to jest tyle godzin, to on coś zabiera.
Ale to są dwie rzeczy, które tutaj w jednym wokół się znalazły. Ja wyobrażam sobie, że czasami rodzic może powiedzieć, zadać proste pytanie, ale to problemem jest to, że to dziecko siedzi te 4-5 godzin w komórce, używa smartfona. Czy problemem jest to, że gdyby tego nie robił, czy tam jest niebezpieczeństwo w tym urządzeniu?
Jedno i drugie. Jest problemem to, jest to, że spędza tyle czasu przed ekranem, ale też to, czego nie robi, spędzając ten czas przed ekranem. No bo jeżeli myślimy sobie, spędza dużo czasu przed ekranem, nie rozwija jednocześnie kompetencji społecznych, bo nie ma możliwości, nie ma treningu społecznego. Nie spotyka się ze znajomymi, nie rozmawia z nimi twarzą w twarz, nie uczy się, jak radzić sobie z konfliktami, jak radzić sobie z różnymi takimi sytuacjami społecznymi, nie nabywa tych kompetencji. Na przykład, ale jednocześnie spędzając ten czas przed ekranem, na przykład to może wpływać też na koncentrację dziecka, ma dostęp też do treści, na które nie jest przygotowane i nie powinno mieć dostępu i tak dalej.
No, zależy to też w dużym stopniu oczywiście od wieku dziecka, bo jak mówimy o tych najmłodszych dzieciach, a badania pokazują, że już te dzieci w wieku przedszkolnym korzystają intensywnie po kilka godzin dziennie z ekranów, mało tego, korzystają z mediów społecznościowych, które są w kontekście uzależnienia, ale nie tylko uzależnienia, bo też treści, po prostu tych szkodliwych treści, na które dzieci tam trafiają, bardzo poważnym zagrożeniem. Dlatego też to, co jest poważnym zagrożeniem dla młodszych dzieci, jest mniejszym zagrożeniem dla tych starszych, szczególnie jeżeli wcześniej będą przygotowane do tego, żeby korzystać z tych treści w jakiś sposób świadomie, jakoś je weryfikować, jeżeli będą wiedzieli właśnie to, od czego zaczęliśmy, że to są algorytmy, że to są treści, które są im w jakimś celu podsuwane, podpowiadane, że to nie jest jakiś realny obraz świata, to wtedy dla nastolatków, szczególnie starszych nastolatków, to będzie mniejszym zagrożeniem niż dla dzieci, które powinny się rozwijać, powinny poznawać świat wszystkimi zmysłami, powinny wchodzić w relacje z rodzicami, z rodziną, z rówieśnikami. Tymczasem tych ekranów bardzo często jest zbyt wiele.
To jeśli pan zrozumiałem, to gdybym się wcielił w takiego rodzica, to bym zadał takie proste pytanie jako rodzic. Czy ja mam w takim razie, rozmawiając z dzieckiem, próbować opisać ten nieprosty, skomplikowany świat, o którym pan mówił, że o to komuś bardzo zależy, żebym ja się uzależnił i to jeszcze od treści, które są niebezpieczne? Czy po prostu pójść tak jak w przypadku na początku, nie wiem, pierwsza lepsza analogia, mycia zębów, tak? Jak dorośniesz, ci wytłumaczę, o co chodzi, z bakteriami i tak dalej, a teraz po prostu umyj zęby, zanim pójdziesz spać. Mhm. Czyli czyli versus kształtowanie nawyków.
Na pewno ważne jest, żebyśmy dostosowali ten nasz przekaz rodzicielski znowu i oczekiwania względem dziecka do wieku dziecka i na pewno jako rodzice tych młodszych dzieci powinniśmy stać na straży ich tych ekranowych nawyków i przede wszystkim zadbać o to, żeby tych ekranów nie było albo żeby były w ograniczonym zakresie, żeby kontrolować też dostęp do tych treści, które są niebezpieczne, ale jednocześnie wykorzystujmy ten czas, żeby to tym mówić, żeby wprowadzać ten temat nie tylko tej higieny cyfrowej, ale również tego, jak funkcjonuje ten świat.
Właśnie pan powiedział rodzicom, wiem, że nie macie czasu dla swoich dzieci, ale proponuję wam, żebyście w ogóle, żebyście mieli teraz naprawdę duży problem z czasem, bo dotychczas dziecko siedziało w pokoju ze smartfonem, teraz będzie co chwila wychodziło i mamo, tato, mamo, co zrobimy teraz? Fajnego? Tak? To jest ta sytuacja, tak?
Ja bym jeszcze dodała, że byśmy wzięli pod uwagę to, jakie jest nasze dziecko, bo będą dzieci, które będą potrzebowały wszystko bardzo dobrze zrozumieć i wtedy jak rodzic wytłumaczy, z czego wynika decyzja rodzica, jak to działa, to dla dziecka będzie to pomocne, ale będą też dzieci, które na przykład podczas takiego tłumaczenia szybko się znudzą, to dla nich nie jest interesujące i one potrzebują jasnej zasady czy jasnego komunikatu. Teraz myjemy zęby, teraz odkładamy telefon, nie wiem, bajka, jedna bajka i tak dalej. W przypadku tych starszych dzieci na pewno warto to tłumaczyć, dlatego że szczególnie osoby nastoletnie mają też taką potrzebę podmiotowości, decydowania o sobie, więc to, że są w jakiś sposób manipulowane przez algorytmy i że podsuwane są im treści, które wynikają no właśnie nie z ich decyzji, no będzie też pierwsze poszerzało ich rozumienie tego, co się dzieje, ale po drugie też no, dawało im taką, motywowało ich do tego, żeby inaczej na to patrzeć.
Na ile w ogóle młodzi ludzie, przepraszam, ale na ile młodzi ludzie w Polsce, z Państwa wiedzy, z Państwa doświadczenia, na ile młodzi ludzie w Polsce, bo dzieci pewnie mniej, ale już młodzi ludzie, wydaje mi się, że część tak, ale jak duża część, zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest neutralne narzędzie, że ono może robić mi krzywdę, jeśli będę spędzać z nim za dużo czasu.
My obserwujemy, że tej świadomości jest zdecydowanie coraz więcej i widzimy nie tylko taki wpływ czy programów edukacyjnych, czy tego, że coraz więcej pojawia się tego tematu w mediach, również w mediach społecznościowych, ale nawet obserwujemy takie oddolne właśnie młodzieżowe inicjatywy, które no, gdzieś są takim zbudowanym na tej świadomości sprzeciwem wobec tego, jak ten świat wygląda.
Na czym polegają takie oddolne młodzieżowe inicjatywy? Jak luddyści kiedyś niszczyli maszyny, to tak chodzi ekipa po mieście i niszczy komórki.
Mamy i obserwujemy takie inicjatywy właśnie polegające na edukacji rówieśniczej, na edukacji też młodszych dzieciaków. Obserwujemy młodych ludzi, którzy też zamieniają smartfona na prosty telefon z dostępem tylko do podstawowych funkcji, bo mówią, że to właśnie z miejsca takiej świadomości. To jest, można powiedzieć, jakiś, no nie wiem, czy trend to może za dużo powiedziane, ale jakiś taki kierunek, którego, którego gdzieś, nie wiem, przygotowywaliśmy taki film, nie wiem, może z 3 lata temu zatytułowaliśmy go Dopamina i to był taki właśnie film dla młodzieży, który tłumaczył te mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych, tłumaczył te algorytmy tego, jak to działa na mózg gdzieś i mieliśmy tam naprawdę fajnych, świadomych, młodych ludzi, którzy po pierwsze widzieli, jaki to ma wpływ na nich i mówili, że co prawda scrollują, ale widzą, jak to na nich działa, widzą, jak ten świat, jak te wzorce urody i tak dalej są nieprawidłowe, ale byli też wkurzeni na to, jak to działa.
Że czują się wykorzystani, zmanipulowani.
Tak, że te media społecznościowe są im potrzebne, komunikacja jest im potrzebna, ale jednocześnie nie chcą być tak manipulowani, wykorzystywani i też takim hasłem tego filmu, czy tego materiału edukacyjnego było, co zrobić, żebyśmy to my kontrolowali technologię, a nie technologia nas. I to jest ten kierunek, myślę, takiej edukacji i też takiej rodzinnej komunikacji wkoło tego, żeby okej, znaczy przychodzi czas na ekrany, na media społecznościowe, na poluzowanie kontroli, ale jednocześnie ja też zachęcam i myślę, że w dużym stopniu to się dzieje teraz na świecie, do takiego też buntu, czy sprzeciwu naszego rodzicielskiego, czy dorosłego, to znaczy to na nas faktycznie koniec końców spada cała odpowiedzialność.
Świetnie, że pan to mówi, ale właśnie
nie dajmy,
teraz, kiedy...
Nie dajmy tak funkcjonować temu całemu biznesowi.
No tak, bo pani Anna do nas napisała na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM, a propos tych zasad ekranowych i tak dalej, w jaki sposób z dziećmi, to znaczy, a pani Anna pisze, dorosłych też ciężko oderwać. No, ja rozumiem, że rówieśnicy, czy pani minister powie, że od 1 września coś tam, ale jak widzę rodziców z telefonem 24 na dobę, to...
No, problem zdecydowanie dotyczy tak naprawdę nas wszystkich i dlatego też jest taki trudny. Rodzice często chcą, żeby dzieci robiły coś, czego oni sami nie potrafią zrobić. Ja często zachęcam rodziców do tego, żeby zaczęli od siebie, żeby najpierw zrobili taki audyt tego, jak sami korzystają, żeby zobaczyli, kiedy najczęściej sięgają po telefon, dlaczego trudno jest tego nie robić, czy jak mają ten moment takiego przestoju, nic się nie dzieje, albo pojawia się jakiś niepokój, albo jakieś inne emocje, czy są zmęczeni, czy nie jest tak czasem, że telefon czy ekran staje się takim pierwszą rzeczą, po którą chcą sięgnąć, żeby jakoś się ukoić, wyciszyć, nie wiem, zrelaksować, jaką funkcję pełni ten ekran. Bo im więcej też nabierzemy takiej świadomości na temat tego, jak to działa na nas, to tym łatwiej będzie nam rozmawiać z dziećmi, ale też zobaczyć, z czym nasze dziecko ma problem, okej? Jakby kiedy ono się, też rozmawiać o tym, kiedy dziecko sięga po telefon, dlaczego tak trudno jest to odłożyć. To nie jest takie proste, żeby powiedzieć, po prostu tego nie rób. To naprawdę jest trudne. Jest trudne dla nas dorosłych, jest trudne dla dzieci. Dobrze jest to sobie powiedzieć, nie mieć takiego oczekiwania, okej, no to teraz, nie wiem, są wakacje, mamy więcej czasu, robimy w domu rewolucję, czy nie wiem, za chwilę rok szkolny, trzeba się przygotować do tego, że jest zakaz, czy cokolwiek. Naprawdę potrzebujemy przyjrzeć się temu, zrobić taki rzetelny audyt tego, jak to wygląda u nas w domu i dopiero wtedy podjąć takie stopniowe działania.
Ale to ja przypomnę słuchaczom, że państwo dzisiaj do nas dzwonią, do ekspertów ze swoimi pytaniami. Pani mówiła o trudnościach. Myślę, że słuchacze zaraz dostarczą jeszcze większej ilości trudności. Nasz numer to 22 44 044. Proszę pytać naszych ekspertów, jak ustalać i wprowadzać zasady używania przez dzieci urządzeń ekranowych, zasady ekranowe, nie wiem jak to nazwać, w jaki sposób próbować radzić sobie z tym problemem, że dzieci i młodzież nadmiarowo używają telefonów. Ale co do zasad ekranowych. Państwo już tutaj w radiu mówili o tym, ale proszę o przypomnienie, a dla części słuchaczy może to będzie nowa wiedza. Które z zasad ekranowych są na tyle uniwersalne, że możemy je podać w radiu i państwo mogą powiedzieć, tak to działa, w takiej czy nie innej interpretacji, ale jednak te rzeczy zazwyczaj działają. Co to by były za rzeczy?
Łukasz, myślę, że na te zasady i w wakacje i też po prostu na co dzień możemy też spojrzeć, które z tych zasad są jakoś możliwe w ogóle do wprowadzenia, czy możliwie łatwe do wprowadzenia, od czego możemy zacząć, bo koniec końców ważne, żebyśmy nie wyeliminowali te ekrany z życia naszych dzieci, szczególnie z nastoletnich dzieci, tylko żeby faktycznie znaleźć jakiś pomysł na równowagę, na to, żeby faktycznie to nie było kosztem. No i na pewno służą temu takie zasady, jak właśnie niekorzystanie z ekranów, na przykład podczas posiłków, nie? Czyli to jest coś, co możemy, nie wiem, przegadać w domu, ale na co pewnie stosunkowo łatwo można się umówić i oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich zasad, ważne, żeby też porozmawiać, dlaczego to jest ważne, nie?
Podczas poprzedniej rozmowy na ten temat, pamiętam, chyba słuchacz zadzwonił w czymś takim, że taka pusta zasada, nie wnosimy telefonów do kuchni i ona obowiązywała, nie pamiętam, tam przez tydzień, później jedna osoba z rodziny wniosła telefon, druga, trzecia, a po trzech tygodniach już z powrotem w kuchni były telefony.
Tak, ale to dotyczy wszystkich zasad, to znaczy w jakiś sposób konsekwencja jest na pewno kluczem do tego, żeby te zasady działały, dlatego też warto jest nie wprowadzać ich wszystkich naraz i nie mieć zbyt wysokich oczekiwań, ale z drugiej strony dbać o jakąś konsekwencję, no bo inaczej to...
Poproszę państwa o założenie słuchawek, państwa naszych ekspertów w studio, bo dzwonią słuchacze i słuchaczki z pytaniami do państwa pod numer 22 44 044. Pani Kasia z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pani pytania.
Jedynym dla mnie sposobem, żeby oderwać dziecko od telefonu, to była taka propozycja zawsze, że chcę spędzić nim czas i daję mu wybór, w jaki sposób go spędzimy, ale to jest coś, co działa na jakąś godzinkę, dwie. Ciekawa jestem, czy są jeszcze jakieś inne fajne propozycje ze strony ekspertów.
Bardzo dziękujemy za to pytanie, Pani Katarzyna, Pani Kasia z Warszawy była z nami. Dziękujemy bardzo. Przypominam, numer 22 44 044. No właśnie. Czy to da się to zuniwersalizować jako zasadę w ogóle?
Tak, jak najbardziej. To jest w ogóle nasza pierwsza zasada. Zasada numer jeden, zasada matka pod tytułem po pierwsze relacje. I to jest coś, co rzeczywiście, tak jak zresztą powiedziała pani Kasia, działa. Czyli, że bliska relacja z dzieckiem, więź z dzieckiem, to jest też to, co pomaga nam te zasady wprowadzać, ale też to jest to, jak spędzamy razem czas, jak tą więź budujemy i to też jest konkurencją dla ekranu.
No tak, ale trochę z poziomu, jak uniknąć zła, być dobrym człowiekiem. No to jest, wiadomo, że relacje brzmi zawsze
tak,
dobrze.
Ale to też jest ważne, że zasady bez relacji stają się przymusem. Jeżeli wchodzimy z takiego miejsca, dobra, to ja teraz ustawiam tutaj, jak ma być, jak z tego korzystać i tak dalej, ale mamy jakieś zakłócenia w relacji z dzieckiem, nie jesteśmy blisko, nie ma pomiędzy nami takiego przepływu, nie rozmawiamy ze sobą.
A to w takich sytuacjach pani by mówiła, nie myślmy na razie o żadnych zasadach.
Nie myślmy o zasadach, zacznijmy od relacji. Dopiero później. Zasady są drugorzędne. Najpierw potrzebujemy zadbać o tą relację z dzieckiem. Teraz wracając do tego pytania. Nie ma takiego jakby uniwersalnego jednego pomysłu, który zadziała w każdej rodzinie i z każdym dzieckiem. My naprawdę potrzebujemy to ustalić, co ma się wydarzyć w ciągu dnia. Czyli okej, część czasu spędzamy razem, a co ma się wydarzyć przez resztę czasu. Rodzice często mają takie poczucie, taki opór na bycie takim animatorem dziecka. Mają poczucie, no to jeżeli ja czegoś nie wymyślę, no to jest tylko ten ekran. Czyli jest albo rodzic, prawda, wymyśla jakieś super atrakcje, albo dziecko jest przed ekranem. i trochę mamy to tak zdefiniowane w głowach. I część rodziców już ze zmęczenia nawet nie podejmuje tej próby, no bo nie ma, ma takie poczucie, moja oferta nie jest tak atrakcyjna, jak gra, jak scrollowanie mediów społecznościowych, czy oglądanie YouTube'a, czy jakiegoś serialu. Ale to jest pułapka, dlatego potrzebujemy tak jakby, co może się wydarzyć w życiu mojego dziecka, jak ma wyglądać to popołudnie, jak ma wyglądać ten dzień, czy jak mają wyglądać te wakacje, co jakby, czy są znajomi, kiedy to ja dziecko wspieram, a kiedy to ono ma zająć się samo czymś, ale nie ekranem. I tutaj to jest ten taki trudny moment, bo rodzic musi się zmierzyć z frustracją dziecka, bo jeżeli zabieramy dziecku ekran, nie oferujemy innej rozrywki, tylko mówimy, okej, no teraz jest taki czas, ja ci masz do wyboru, możesz robić to, 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 no ale to już jest twój wybór i jakby potrzebujesz, to twoja odpowiedzialność za ten czas. Dziecko będzie się nudzić, dziecko będzie się frustrować, dziecko będzie złe na rodzica, no i rodzic potrzebuje to wytrzymać.
Przy czym ja, też, odnosząc się też do tego telefonu, to naprawdę jeżeli uda się szczególnie regularnie zadbać o to, żeby ta godzina czy te dwie godziny dziennie wypełnić tym czasem relacyjnym, jakimiś pomysłami na kontakt z dzieckiem, to świetnie. To myślę, że można pogratulować słuchaczce, bo to jest naprawdę dużo czasu. Jeżeli faktycznie jednocześnie no zadbamy też, czy będziemy mieli jakiś pomysł na jakieś aktywności rówieśnicze, czy będziemy wspierali jakieś aktywności rówieśnicze dziecka. Jeżeli tak dzisiaj, w dzisiejszych czasach, naprawdę taką ogromną wartością jest nuda. My często o nudzie mówimy negatywnie, zróbmy coś, żeby dziecko się nie nudziło, szukajmy pomysłów na nudę, ale w taki sposób, żeby tej nudy nie było. Tymczasem dzisiaj my mówimy o tym, szukajmy sposobów na to, żeby właśnie ta nuda się pojawiła, tylko bez ekranu, no bo nuda jest wartością. Nuda powoduje, że dziecko zaczyna też uczyć się tego, jak samo może sobie zagospodarować, wypełnić czas, czyli coś, w czym my wyrastaliśmy i co dla nas było jakimś często impulsem do tego, żeby w jakiś sposób robić fajne, ciekawe rzeczy, to dzisiaj dzieci tego pozbawiamy, bo jak tylko się pojawia nuda czy zagrożenie nudą, to od razu jest ekran, prawda?
No to jest ciekawe, bo to zmienia zupełnie proporcje siły i takiej władzy pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, w takim sensie, że wyobrażam sobie, że taka wolna gra wyobraźni znanego dziecka i kreatywność, która z tego wynika, to jednak w społeczeństwie takim jak nasze społeczeństwo jest w ogóle nie do pomyślenia z innego względu, że co chwila komunikaty nas jednak otaczają, które mówią o to, gdybyś przypadkiem miał taką i taką sytuację, to masz tu problem, tyle to kosztuje, proszę bardzo. To nie tylko reklamy, to generalnie tak jakby te wektory są skierowane. Ale tak, dzwonią do nas słuchacze, państwo to są po to, żeby eksperci, żeby odpowiadać na pytania słuchaczy. Pod numer 22 44 044. Pan Maciej z Gdańska zadzwonił. Panie Macieju, słuchamy pana pytania.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Chciałbym zapytać, czy państwo jako specjaliści jesteście w stanie określić w ogóle taki wiek, kiedy telefony, czy też w ogóle ekrany powinny dotrzeć do człowieka, żeby nie stracił możliwości użytkowania go w sposób efektywny. Czy jest w ogóle taki mierzalny wiek, który jest takim granicznym wiekiem, że później już to nie zadziała, czy już się będziemy za starzy na to, żeby to opanować?
Proszę o sprecyzowanie, panie Macieju, pytania. Chodzi panu o to, czy jest taka sytuacja, że dziecko mając w późnym wieku dopiero kontakt ze smartfonem, ono będzie co gorzej robiło?
No, często się mówi, że to jest taki argument, że jak nie pozna tych technologii wtedy, kiedy jest taki chłonny na tą wiedzę, no to będzie później słabo przyswajać ją i później w tym świecie cyfrowym, w którym żyjemy na co dzień i ono nas tak otacza, sobie nie poradzi, tak? Ja to naturalnie w tym wieku takim młodym człowiek tak, bardzo rozumiem. Łatwo nabiera tych umiejętności. Dlatego pytanie jest
Panie
to,
Macieju,
czy
to jest świetne...
państwo jako... Tak. To specjaliści są w stanie to opowiedzieć, tak?
Panie Macieju, to jest świetne pytanie. Bardzo dziękujemy za to, że pan je zadał. Pan Maciej z Gdańska do nas zadzwonił. Nasz numer to 22 44 044. Za chwilę wrócimy do odpowiedzi, które na pytanie pana Macieja z Gdańska udzielać będą eksperci za chwilę. A z nami jest Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, i Ewa Dziemidowicz, terapeutka dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Za chwilę wracamy.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
U cioci na imieninach ty uczta się rozpoczyna. Odjadła stu się ugina, tylko wątroba smutna jest. Proliver, Proliver Cardio, przed ucztą się zawsze warto. Proliver wspiera wątrobę, a przy okazji serce też.
Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
Mamy to od Lewiatanie, tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
Doskonale, kupujemy.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Reklama.
20.35 trwa ekspercka wersja programu Mikrofon Tok FM, czyli słuchacze i słuchaczki dzwonią z pytaniami do ekspertów, którzy są w studiu, czyli do Łukasza Wojtasieka, eksperta do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, i do Ewy Dziemidowicz, terapeutki dzieci i młodzieży z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z Gdańska pan Maciej przed chwilą, 4 minuty temu dokładnie, zadzwonił z bardzo ciekawym pytaniem i mówi, a czy to nie jest tak, czy nauka coś w ogóle wie na ten temat, że dzieci, które nie mają dostępu do smartfonu, one są, tak jak pan Maciej powiedział, pozbawione tych umiejętności technologicznych, i czy jest jakiś wiek, pyta pan Maciej, w którym no już powinniśmy jednak dać temu dziecku z tej perspektywy do ręki smartfon, żeby ono się nauczyło korzystać z tych nowych technologii? Jak państwo by odpowiedzieli na to pytanie?
18 lat. Żartuję.
Ale podobne pytanie dotyczyło jeszcze 10-15 lat temu na przykład komputerów. To była podobna sytuacja. Oto mamy nowe narzędzie i boimy się, że nie wiem, jaki obraz mając w głowie, ale rozumiem pana Macieja w ten sposób. Baliśmy się wtedy, że ktoś, kto w dzieciństwie nie miał informatyki na dobrym poziomie, że to on po prostu będzie na straconej pozycji w przyszłości. To jest ta opowieść.
Ja słyszę tą troskę. Rozumiem, że teraz żyjemy w świecie nowych technologii i one przyspieszają tak drastycznym tempie, że trudno jest nadążyć osobom dorosłym na przykład, i że może się pojawić taki niepokój, czy moje dziecko nie zostanie gdzieś wykluczone, nie zostanie w tyle, nie będzie mogło nadążyć za swoimi rówieśnikami, gdzieś nie nabędzie jakichś kompetencji, prawda, z którymi powinno już na przykład pójść do szkoły podstawowej. Na pewno o wiele więcej badań i informacji jest o tym, żeby jak długo powinniśmy czekać z udostępnieniem tego ekranu. I tutaj coraz częściej pojawiają się takie, że na pewno szósty, a być może nawet ten ósmy rok. Ale myślę, że warto jest mówić tutaj też o konkretnych treściach. Czyli czego właściwie, nawet jak my sobie jako rodzice myślimy o tych kompetencjach, czy zaczynamy się niepokoić, czy moje dziecko no, coś będzie potrafiło, nie będzie potrafiło, to o czym my właściwie mówimy? Czy ono będzie potrafiło korzystać z YouTube'a, no bo to jest to, co robią dzieci, czy będzie potrafiło scrollować Instagrama, TikToka, czy będzie potrafiło, nie wiem, znaleźć kolejny odcinek serialu, czy co, czy będzie potrafiło napisać wiadomość, co nas właściwie martwi w kontekście dzieci, jakby co te ekrany wnoszą do ich życia. I czego dotyczy ten nasz niepokój, nasze zmartwienie.
Będąc chyba w zgodzie z intencją pana Macieja z Gdańska, no takie dziecko dostanie w tym 18 roku życia smartfona i powiem mu jako rodzic, tu sobie zarejestruj się przez aplikację do lekarza, albo to receptę masz w mObywatelu. Ono powie, no przecież do 18 roku życia nie miałem smartfona.
Z tym 18 rokiem życia ja trochę żartowałam, no dobra, chociaż no tak. Niektórzy eksperci faktycznie mówią, że z mediami społecznościowymi warto wstrzymać się aż do 18 roku życia. To się pojawia u niektórych specjalistów zdrowia psychicznego.
Jest taki termin, tak? To musi pani to wytłumaczyć, żeby pan to... Kompetencje cyfrowe. Zawsze jak słyszę, no jak w Radio Tok FM słyszę, to myślę sobie, co to są te kompetencje cyfrowe? A to mówię dlatego, że ostatnio jakiś kawałek raportu do mnie dotarł, że w sumie tych kompetencji cyfrowych młodzi ludzie nie mają na takim poziomie, jak stereotyp mówi, że mają. Znaczy, tak, że mają lepsze niż starsi.
No bo faktycznie kompetencje cyfrowe to nie jest obsługa telefonu czy obsługa aplikacji, tylko no te kompetencje cyfrowe z jednej strony to też zahacza o tą higienę cyfrową, to znaczy jak z tych dobrodziejstw korzystać w sposób, który będzie dla nas bezpieczny, który nie będzie zagrażający, ale też kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie to jest też taka umiejętność czy taka kompetencja świadomego konsumowania tych treści, to znaczy właśnie no, gdzieś weryfikować informacji, świadomości faktycznie, jak działają wspomniane...
No i pan Maciej pyta, powyżej którego wieku, jak dopiero pierwszy raz w życiu dostanie człowiek w takim kraju jak Polska smartfon, to on w pewnym momencie powie, o rany, ja się nie znajduję w tym społeczeństwie.
Mhm. No my mówimy, żeby wstrzymać, znaczy w fundacji rekomendujemy, żeby wstrzymać się ze smartfonem do ukończenia 12 roku życia.
I do 15 roku życia, jeżeli chodzi o media społecznościowe. To znaczy, na pewno możemy czy uspokoić, albo w każdym razie z takim przekonaniem apelować do rodziców tych najmłodszych dzieci, że wiek przedszkolny, wczesnoszkolny, nie ma tam najmniejszego zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, czy jakimś negatywnym wpływem na dalsze życie dziecka, to, że będziemy ograniczali dostęp do ekranów. Natomiast z drugiej strony jest coraz więcej badań, które pokazują nie tylko negatywne wpływ, ale też nieodwracalne skutki korzystania z ekranów w tym najmłodszym wieku. Nieodwracalne, jeżeli chodzi o percepcję, jeżeli chodzi o uczenie się, koncentrację. Tak więc tutaj naprawdę powinniśmy uważać i powinniśmy te ekrany ograniczać. Natomiast jeżeli chodzi o starsze dzieci, no to jest po pierwsze jakby kwestia indywidualna, czyli tutaj jakoś też znamy nasze dzieci, powinniśmy no, zachować jakąś, dbać o równowagę i faktycznie dbać o to, żeby te ekrany faktycznie były wykorzystywane ponad to, o czym też mówiła Ewa. Badania pokazują, że tylko 1/3 młodych ludzi na przykład czy zasila sieć jakimiś treściami, czy też korzysta w jakiś sposób z nich konstruktywnie. Głównie to jest ta konsumpcja takich no, krótkich filmów, scrollowanie, co oczywiście w jakiś sposób też może być pozytywne, ale no jednak musimy sobie powiedzieć, że zazwyczaj nie jest.
Czyli tak, kiedy to pana słuchałem, a będąc niepoprawnym optymistą, pomyślałem, że może da się w takim razie obronić taką tezę. Nawet jeśli jakieś dziecko stosunkowo relatywnie późno zapozna się ze smartfonem, to ze względu na to, że pan mówi, że nadmiarowe używanie takiego smartfona niszczy możliwości poznawcze albo osłabia na przykład koncentrację, to no, chociażby to dziecko dopiero w wieku 16, 17, 18 lat chwyciło tego smartfona, to ma na tyle zniszczoną kompetencję koncentracji, że całkowo szybko potem będzie potrafiło się nauczyć i odwrotnie, jeśli dziecko wcześniej dostanie smartfona i jego możliwości poznawcze będą, no, przepraszam za określenie, upośledzone, to to bez znaczenia już, bo te kompetencje cyfrowe będzie trudno, nawet kompetencje cyfrowe trudno będzie takiej osobie dorastającej w sobie wyrobić, ich się nauczyć, tak? Jakoś tak by to wyglądało.
No można tak o tym myśleć. Są takie rodziny, nie wiem jak powiedzieć to po polsku, nazywają się tech exit, czyli takie, które jakby wyszły z tego świata technologii, no tak pozwolę sobie to może swobodnie tutaj przetłumaczyć, które rzeczywiście nie udostępniają dzieciom ekranów bardzo, bardzo długo. I nie ma takich badań tych rodzin, które by wskazywały na to, że jak to wpływa na dalsze życie tych dzieci, no bo to są jakby, to się dzieje teraz i...
A co z tym genialnym pomysłem, żeby wspólnoty religijne o bardzo takich restrykcyjnych mormonów w Stanach? Nie wiem jak Świadkowie Jehowi, może ktoś zadzwoni i powie nam jak to wygląda, ale wydaje mi się, że też duży dystans mają do nowoczesnych technologii, szczególnie tych związanych z mediami, taki zdrowy, że nie oni, Świadkowie Jehowi, jako pierwsi w Polsce mówili, to nie jest neutralne. Ej. No ich można by zbadać.
Być to może, tak, ciekawe. To byłoby ciekawe. I te rodziny dbają rzeczywiście o to, żeby te różne funkcje, które spełniają ekrany w życiu dzieci, żeby znaleźć inny sposób na to, żeby one się spełniały. Czyli na przykład te kwestie dotyczące nastolatków i kontaktu z rówieśnikami. Że tutaj jakby rodziny szukają innych sposobów na to, żeby dzieci mogły być częścią swoich środowisk rówieśniczych, żeby nie były wykluczone. I że to jest też taki pomysł na nasze życie, że te technologie nie są w centrum, że one gdzieś są rzeczywiście zmarginalizowane i że w zamian za to dzieją się inne rzeczy, ale też nie udajemy, że one nie są częścią tego świata, że to nie wpływa jakoś na nasze dzieci, tylko szukamy twórczo rozwiązań. Natomiast badań na temat takich rodzin nie znam. I tutaj dla tych rodziców, którzy faktycznie mają tą troskę dotyczącą jakiegoś wykluczenia cyfrowego ich dzieci, naprawdę zachęcam do tego, żeby... zobaczyć, co nas najbardziej niepokoi, że czego moje dziecko nie będzie potrafiło, kiedy dostanie ten smartfon, na przykład w wieku 12, 13 czy 14 lat, jakie umiejętności ono może stracić, których nie nabędzie jakby te kilka lat później.
Tak, no i możemy być też spokojni. Twórcy tych treści, twórcy tych aplikacji doskonale zadbali o to, żeby już po kilku minutach korzystania z nich nabyć tej biegłości. Tak więc tutaj faktycznie tego zagrożenia nie widzę. Natomiast... tak jak mówiła Ewa, bardziej myślę taką zasadną jakąś obawą, z którą często się spotykamy, jest to wykluczenie takie społeczne, to znaczy wykluczenie z grupy rówieśniczej. Wszyscy mają, ja nie mam i
no
co
tak,
wobec tego?
Pan też o tym mówi, ale to, proszę państwa, to jednak jesteśmy w kraju, gdzie taka osoba z tego tech exit, czy rodziny, która to jest czysta cyfrowo, czy nie wiem jak to inaczej znaleźć, dobre polskie określenie, idzie z dziećmi przez ulicę i ona widzi reklamy tych telefonów, widzi rówieśniczki i rówieśników z tymi telefonami w dłoni, albo słyszy w szkole, o wczoraj słuchaj tam na TikToku to i tamto i wyjść, taka, to jest arcyciekawa sytuacja, że są takie rodziny, które mówią, traktujmy to z dystansem, próbujmy tym zarządzać, a nie żeby to nami zarządzało. Jak wiele wyzwań, jak masę wyzwań w naszym świecie taka rodzina ma. To jest niesamowite. Ale w międzyczasie pod numer 22 44 044 zadzwoniła pani Irena z Warszawy ze swoim pytaniem. Dobry wieczór, pani Ireno.
Dobry wieczór. Ja mam dwa w sumie pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Co mówi prawo rodzinne opiekuńcze w kontekście potencjalnego wpływu telefonów komórkowych na osobowość dziecka i jego intelektualny rozwój?
Prawo rodzinne i opiekuńcze? Proszę rozwinąć to pierwsze pytanie.
No bo chodzi o to, że w planie jest powiedziane, że rodzic ma obowiązek zadbać o to, żeby dziecko rozwijało się prawidłowo i mogło skorzystać w pełni ze swoich możliwości intelektualnych, należy dziecko wspierać w rozwoju i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Jednocześnie już chciałam coś dokończyć. Lekarz którzy przynajmniej, że...
Coś strasznie przerywa, pani Ireno. Proszę jeszcze raz powiedzieć.
Jeżeli dzieciom daje się na przykład soki owocowe, słodkie, to potem one w przyszłości będą mogły mieć problemy z alkoholem. A jednocześnie na przykład, co mogą powiedzieć operatorzy komórkowi...
Pani Ireno, ale ja na przykład nie rozumiem tej analogii z alkoholem i słodkim. Takimi napojami, sokami, to by, przekładając to na język smartfona, co by to oznaczało?
No bo po prostu tak się zmienia flora bakteryjna, mózg, że po prostu takie dziecko potem jest bardziej zdatne na uzależnienia. I chodzi mi po prostu o to, Czy były robione jakieś badania?
Aha.
Bo słyszałam, że nie było właśnie na temat wpływu na osobowość.
No, czyli czy uzależnienie od urządzeń ekranowych może mieć związek co z dietą?
Nie, pan mnie nie rozumie. Po prostu chodzi mi o to, co prawo mówi na ten temat, bo jeżeli rodzic jest zobowiązany do zadbania o rozwój dziecka,
tak.
A jednocześnie chciałam się wytłumaczyć, dlaczego o tym właśnie mówię, bo wiem, że jest tak w innych przypadkach, oraz na przykład chodzi mi o to, jak do tego podejdą firmy, operatorzy komórkowi, którzy nie oskarżą na przykład Polski o to, że przez właśnie pewne posunięcia oni tracą korzyści finansowe. I drugie pytanie właśnie jest takie, czy na przykład w jakim punkcie teraz problemu my jesteśmy? Czy po prostu, czy jest to początek rozwiązywania problemu, środek, koniec?
Piękne pytanie, pani Irena. To drugie jest wspaniałym pytaniem. Dziękujemy za pani głos. Pani Irena z Warszawy była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Ta pierwsza rzecz, to w zasadzie jaki rodzic ma obowiązki. No bo jak powstawało prawo rodzinne, kodeks rodzinny opiekuńczy, to nie było smartfonów, nie było internetu. Jak to się widzi, nie widzi?
Tak, no niewątpliwie rodzice powinni stać na straży, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o ten poprawny rozwój dziecka. I jeżeli mówimy o takich skrajnych zaniedbaniach, a obserwujemy takie sytuacje, kiedy dzieci, mówiliśmy na przykład, jak się mówi o tej średniej korzystania z ekranów, to mówimy, czy to jest 5 godzin, jeżeli chodzi o nastolatków, tam 4, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, ale już nawet badania pokazują, że w przypadku tam około 20% nastolatków to jest 8 godzin plus, a jeżeli mówimy o tych najmłodszych dzieciach, jeżeli mówimy o nawet niemowlakach, które korzystają intensywnie z ekranów, no to tu możemy mówić o zaniedbaniu rodzicielskim, o tym negatywnym wpływie. Prawdę mówiąc, nie wiem i nie znam takich przypadków, jak to wygląda w tej praktyce takiej procedury prawnej, ale na pewno to można powiedzieć, że jest kolizja z tym prawnym jakby zobowiązaniem o to, żeby o ten dobrostan i dobro dziecka zadbać.
Strasznie ciekawy wątek w tym pytaniu pani Ireny, bo jeśli chodzi o tytoń, jeśli chodzi o alkohol,
mamy ewidentne. No, tak zresztą ta analogia do używek jest, myślę, o tyle zasadna, że mówimy też o tym, jak patrzymy na ten problem, i tu trochę możemy przejść do tego drugiego pytania, w którym momencie tego rozwiązywania tego problemu my jesteśmy, to myślę, że jest tak, że ten problem to jest problem, z którym mierzymy się już od lat, natomiast jesteśmy na początku, to znaczy ta świadomość dopiero jeżeli chodzi o szkodliwość mediów społecznościowych, dopiero gdzieś dojrzewa i dopiero pojawiają się pierwsze jakieś rozwiązania prawne, regulacje prawne, a już w kolejce czeka gdzieś sztuczna inteligencja i wszystkie te nowe technologie. Tak więc tutaj z jednej strony nie nadążamy, z drugiej strony jesteśmy gdzieś na początku, ale mówi się, przywołuje się tą analogię do chociażby tego, jak był traktowany tytoń, alkohol, jak niska była świadomość tego, jak duże było przyzwolenie na to, żeby te produkty były udostępniane dzieciom, były reklamowane gdzieś wręcz wprost tym młodszym. Tak więc tutaj dzisiaj w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że jakieś możemy mieć w dalszym ciągu oczekiwania, no ale ta sytuacja jest dosyć jasna. Natomiast w przypadku ekranów faktycznie, czy mediów społecznościowych nie jest. No więc jesteśmy...
Dziecko nagrywa drugie dziecko, umieszcza to w sieci z jakimś przerobionym przez AI-a i to dziecko nagrane jest ewidentnie ofiarą cierpiącą. Czy nie możemy rodziców w tym momencie do sądu pozwać o to, że jeśli jest dzieckiem, to mu nie będzie odpowiadało na podstawie prawa karnego w Polsce, to rodziców trzeba, tak? Pozywamy rodziców do sądu o to, że pana dziecko inaczej. Na podwórku weźmie patyk i uderzy dziewczynkę, która będzie obok. Wtedy rodzice są za to odpowiedzialni, tak? To samo zrobi w sieci. tak, przy użyciu jakiegoś
No takie pisu. Sprawy trafiają do sądu rodzinnego. Aha. Jest sprawa o demoralizację na przykład. No, w zależności od tego, co temu towarzyszy, no to różne mogą być konsekwencje.
Bardzo ważna jest też postawa rodziców w sytuacji ujawnienia takiego przypadku, bo z tym się też mierzymy często w szkołach, że jeżeli rodzice ze zrozumieniem czy wsparciem i gdzieś w takie sytuacje się angażują, chcąc właśnie gdzieś problem rozwiązać, no to jest zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy jakby mu zaprzeczają i stają w obronie.
Ale jeszcze Ewa Dziemidowicz, a propos tego pierwszego pytania pani Irena, a propos prawa, to w ogóle jak by pani odpowiadała na takie pytanie?
No właśnie, ja się rzeczywiście tak zamyśliłam przy tym pytaniu, bo pomyślałam sobie o tych sytuacjach, które znam, gdzie rzeczywiście na przykład rodzic udostępnia dziecku ten ekran na wiele godzin dziennie. I raczej moje doświadczenie jest takie pracy z rodziną, bardziej niż zgłaszania tego do sądu rodzinnego i zgłaszania tego rodzica, ale też taka praca z rodziną i jakby co takiego dzieje się w tej rodzinie, że rodzic nie daje rady, że jednak zastępuje jakoś relacje ze sobą, tym ekranem. Więc ja o czymś takim sobie pomyślałam, że jednak rodzice, którzy sadzają małe dzieci, ja takie historie znam, że roczne dziecko, 8 godzin dziennie ogląda bajki, bo nie jest odprowadzane do placówki, a rodzic w tym czasie jakby coś robi, pracuje i tak dalej. No raczej to są takie rodziny, które jakby dostają opiekę.
A nie karę.
I że ten rodzaj, zaniedbania, traktowany jest jednak inaczej niż na przykład takie zaniedbanie dotyczące tego, że dziecko jest głodne, niezaopiekowane, samo zostaje w domu i tak dalej. Być może niesłusznie, ale jednak mam wrażenie, że nie postrzegamy tego w takich samych kategoriach.
Proszę bardzo.
A druga część tego pytania. Wydaje mi się, że my naprawdę jesteśmy na początku drogi, to jest straszne, dlatego że my od dawna wiemy o tym, jak ekrany wpływają na dzieci i młodzież, a dopiero zaczynamy działać, przy czym nasze działanie, takie jak zakazy, to nie jest projektowanie środowisk, których ekran nie będzie dzieciom potrzebny, to jest na razie zakaz, prawda? I teraz coś zabieramy, dzieci tracą jakieś przywileje, zobaczymy, jak to będzie wprowadzane, jak to będzie zaopiekowane od września. Natomiast ważniejsze wydaje mi się myślenie, jak zaprojektować szkołę, jak zaprojektować dom, w którym ten ekran nie będzie w centrum, on nie będzie potrzebny, po niego dziecko nie będzie miało takiego przymusu sięgania, nie będzie uciekać do tego ekranu.
A z drugiej strony, jak zaprojektować też to środowisko cyfrowe, czy żeby te usługi faktycznie były bezpieczne, były planowane z myślą o dobru i o bezpieczeństwie użytkowników, ale przede wszystkim dzieci. Mówi się o tym terminie safety by design, czyli że to bezpieczeństwo nie jest zapewniane przez to, że odetniemy dziecko czy młodego człowieka od tych usług, tylko że te usługi są zaplanowane tak, żeby dziecko czy młody człowiek mógł z nich korzystać. I o tym między innymi jest ta ustawa o DSA. W Polsce w dalszym ciągu blokowany przez podpis prezydenta, ale też i globalnie blokowany przez ogromne wpływy tych big techów, tych korporacji tutaj.
Czyli państwo by odpowiadali pani Renie w ten sposób. Z wszystkich możliwych rzeczy to na razie od września zrobimy tą najłatwiejszą, czyli po prostu wprowadzimy zakaz.
Pytanie, jak to zrobimy, bo być może zrobimy to bardzo mądrze.
A być może możemy mieć też obawy, że niekoniecznie. To znaczy, bo rozumiem, że też trochę idziemy tak jakoś rozwinąć. Oczywiście, bądźmy dobrej myśli, ale nie wiem, czy mamy ku temu jakieś podstawy, bo na pewno po pierwsze jest takie myślę, że to rozwiązuje problem, a to nie rozwiązuje problemu. To rozwiązuje ewentualnie kwestię dostępu faktycznie do ekranów w szkole, ale dzieci głównie korzystają z ekranów przed szkołą i po szkole.
Jest jest analogia z dostępem do alkoholu, a mianowicie oczywiście wszyscy wiedzą, jak niezwykle istotne jest to, jakie jest środowisko rodzinne, społeczne osób, które nadmiarowo korzystają z alkoholu albo nawet popadają w głębokie uzależnienie. I wiemy, jaka to jest długofalowa praca ludzi, którzy się na tym znają. A mimo wszystko, generalnie to, co widzimy tak naprawdę teraz, to poszczególne samorządy, które mówią, ograniczamy sprzedaż w nocy, albo wywalmy alkohol ze stacji benzynowych. To też jest tylko ktoś, i to tutaj nawet na tej antenie było mówione w przypadku dyskusji o alkoholu. To jest tylko dostęp. To w ogóle nie dotyka samego sedna tego, dlaczego ludzie mają taką relację z alkoholem w naszym kraju, tak? Nie dotyka w ogóle tej dyskusji, tylko to jest ten pierwszy krok najważniejszy, bo do realizacji brak dostępu. Ale tak, zaraz mam informację, ale przed informacjami może jeszcze usłyszymy kolejne pytanie od naszego słuchacza i później państwo na nie odpowiedzą. Panie Michale, dobry wieczór. Pan Michał z Warszawy jest z nami.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana pytania.
Ja zadam pytanie jako ojciec siedmiolatki i dziewięciolatki, który osoba, która mocno pracuje w obszarze technologii i z technologiami, ale który oddał to placówkom edukacyjnym. Jest taka książka Cala Newporta, Cyfrowy minimalizm, mniej więcej tak to się nazywa, która zakłada, że ograniczamy dostęp do cyfrowych rozwiązań do jakiegoś absolutnego minimum tam, gdzie to przynosi nam korzyści. Moje pytanie do ekspertów jest takie. W jaki sposób określić, co jest tym właśnie takim minimalnym zestawem umiejętności, które nasze dzieciaki powinny mieć, no po to, żeby potem w tym świecie po prostu żyć?
Świetne pytanie, panie Michale. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił z tym pytaniem. Jak określić to minimum umiejętności, kompetencji cyfrowych, żeby dzieci później mogły z tym żyć? I ono trochę współbrzmi z jednym z pytań, które u nas już padło. Bardzo dziękujemy, panie Michale. Za 3 minuty, 21, informacja Radia Tok FM. Przypomnę, państwo dzisiaj dzwonią pod numer 22 44 044 i zadają naszym ekspertom pytanie, a w studiu Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Ewa Dziemidowicz, terapeutka dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Za chwilę po informacjach kolejne państwa pytania i kolejne odpowiedzi ekspertów.
Autopromocja.
Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz... Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
A co?
Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
Bo zależy mi na sobie.
A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
Ale duża.
O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co? To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Opóźnia się zapowiadany wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Będą podwyżki opłat za parkowanie w stolicy Dolnego Śląska. Gdańsk inwestuje w ochronę przeciwpowodziową. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej o kilka tygodni opóźni się procedura związana z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. To, jak dowiedziało się TOK FM, przez poważne braki, które wymagają gruntownej poprawki. Proces przed Trybunałem Stanu dotyczy odpowiedzialności nie karnej, ale konstytucyjnej. Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć za to, jak kierował Ministerstwem Sprawiedliwości, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050, który przyznaje, że złe przygotowanie wniosku jest dla koalicji rządzącej kompromitujące.
Martwi mnie to, dlatego że mam bardzo poważne przypuszczenia, że jednak wiele z tych rzeczy, które robił pan minister Zbigniew Ziobro, to były rzeczy, które wymagają zweryfikowania przez odpowiednie organy.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o potrzebie naniesienia poprawek mówi tak.
Jeżeli trzeba dokumenty jakieś uzupełnić, zostaną uzupełnione.
Na temat wniosku we wtorek będą rozmawiać członkowie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK, Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę skarbową, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. I jak podnoszą śledczy, ujawnienie tych informacji stanowiło pomocnictwo dla sprawcy postępowania w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w 2025 roku Marianowi B. zarzuty i teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. W akcie oskarżenia znalazła się również Beata O., była dyrektor delegatury NIK w Warszawie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej za utrzymanie u nich pieniędzy. Stopy procentowe stoją w miejscu i na dłużej w nim najprawdopodobniej zostaną, a to powoduje, że nie zobaczymy wyższych odsetek dopisywanych do naszych lokat. Mówił w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich powiedzmy na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
Dla oszczędzających dobrych informacji więc nie mamy i chyba nie będziemy mieli.
Nie, raczej nic tutaj nie wskazuje, żeby była jakaś poprawa. Mimo, że teraz stopy procentowe będą stabilne, to oprocentowanie lokat jeszcze może, podejrzewam, trochę spadać.
Z drugiej strony stopy procentowe bez zmian powodują też, że na obecnych poziomach na dłużej stanęły raty, co z kolei cieszy kredytobiorców. Do rozwiązania służb imigracyjnych ICE wezwał burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani po zastrzeleniu Meksykanina przez jednego z funkcjonariuszy tej agencji rządowej. Do zdarzenia doszło we wtorek w Houston w Teksasie. Według rodziny mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i nie był karany. Mamdani we wpisie w serwisie X podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z rodziną zastrzelonego i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. W środę wieczorem setki osób przemaszerowały przez okolice, w której doszło do zdarzenia, skandując ICE, wynoście się z Houston. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli radni miejscy. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu w zależności od strefy trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. 25 lat od powodzi stulecia w Gdańsku wciąż prowadzone są działania, by sytuacja się nie powtórzyła. W 2001 roku nawałnica dosłownie zalała miasto. Pod wodą znalazło się Śródmieście, Wrzeszcz i Orunia. Woda zatrzymała pociągi i komunikację miejską. Straty były ogromne. W ciągu 25 lat od zdarzenia w Gdańsku powstało m.in. 30 zbiorników retencyjnych, 300 km kanalizacji deszczowej i 28 pompowni, wylicza prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
Nasze zabezpieczenie retencyjne to
760 tysięcy metrów sześciennych. To jest 300 basenów olimpijskich i to jest nasza retencja dzisiaj w 26. Te 25 lat temu była ona pięciokrotnie niższa.
Kosztowało to niemal 700 milionów złotych, ale to dobrze wydane pieniądze, zapewnia wiceprezydent Piotr Grzelak.
Wobec każdej złotówki, którą wydajemy na inwestycje w zakresie przeciwpowodziowym, chronimy około 7-8 złotych strat, które mogą być efektem nawalnego deszczu.
Miasto się nie zatrzymuje. W budowie albo w planowaniu jest kolejnych 20 projektów przeciwpowodziowych. Blisko 700 młodych artystów z 5 krajów weźmie udział w 53. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który rozpoczął się w Kielcach. Przez 10 dni uczestnicy będą występować, brać udział w warsztatach i rywalizować o festiwalowe jodły. Od soboty prezentacje festiwalowe będzie można oglądać na kieleckim rynku. Finałem festiwalu będzie koncert galowy laureatów zaplanowany na 18 lipca w Amfiteatrze Kadzielnia. W widowisku wystąpi ponad 600 artystów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmię i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzny oraz Podlasie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Nieco chłodniej, 15 do 17 stopni w ciągu dnia, może być na obszarach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nadal porywisty.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jest 7 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Dziś wersja ekspercka programu Mikrofon TOK FM, czyli Państwo, słuchacze i słuchaczki, dzwonią do nas pod numer 22 44 044 i zadają pytania, na które odpowiadają eksperci. Z nami jest Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, i Ewa Dziemidowicz, terapeutka dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry.
Przed informacjami zadzwonił do nas pan Michał i pan Michał, który jest ojcem 7 i 9-latki, mówi tak. Jak, powołując się zresztą na lekturę, tak, książki,
który... Cyfrowy minimalizm, Kaleny Porta. Mhm.
Czyli to jest znana książka, mhm, tak? W sensie w pewnych kręgach. I powołując się na tą lekturę, powiedział, że no właśnie, ale to gdzie jest ta jakieś to minimum, takie minimalne kompendium wiedzy i kompetencji związanej z umiejętnościami cyfrowymi, które na który się zgodzimy, że ono w XXI wieku, w takim kraju jak nasz, zapewnia uczestniczenie w tych podstawowych aktywnościach społecznych. To gdzie to jest? Jakby to określić? Jaki państwo mają pomysł?
Ja może tylko, zanim odpowiemy na to pytanie co do dzieci, to może przytoczę, nie streszczę tej pozycji, ale myślę, że to jest ważne i dziękuję za przywołanie tej pozycji, czy tej teorii cyfrowego minimalizmu, bo to faktycznie i to jest adresowane do dorosłych osób, które korzystają z technologii, czy korzystają intensywnie. Tam jest taki pomysł na to, żebyśmy sobie zadali pytanie jako osoby dorosłe, co tak naprawdę w życiu jest dla nas ważne. Nie? No, czyli wtedy sobie odpowiem, że dzieci, że relacje, że jakieś zainteresowanie, że jakieś pasje, że to naprawdę jest dla nas ważne. To drugie pytanie, które sobie powinniśmy zadać, to w jaki sposób technologie, ekrany wspierają to, co jest dla nas ważne. No i postulat jest taki, żeby w kilku krokach faktycznie ograniczyć to korzystanie z ekranów faktycznie do tego, co wspiera to, co jest dla nas ważne. No i teraz przenosząc to i już przechodząc do odpowiedzi na to pytanie, jeżeli chodzi o dziecko, to myślę, że punktem wyjścia jest też pomyślenie, co jest ważne dla naszego dziecka, co w życiu chcemy zapewnić dziecku, o co chcemy zadbać i znowu, w jaki sposób technologia może to wspierać.
Ewa Dziemidowicz.
Tak, to jest dobry kierunek, żeby myśleć o tym w ten sposób, bo wtedy każdy rodzic też dla siebie może to określić, czego ja chcę dla mojego dziecka i co ono powinno, co bym chciał, żeby potrafiło w takim czy innym wieku.
To jest z jednej strony po stronie rodzica, z drugiej strony też no, pewne rzeczy też będą wydarzać się w szkole, więc szkoła też będzie wymuszać to, żeby dziecko nabywało pewne kompetencje, no bo takie będą zadania domowe, potrzeba wyszukania czegoś i tak dalej. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby dzieci umiały korzystać z internetu, żeby umiały wyszukiwać informacje, ale też weryfikować treści. Czyli to jest nie tylko o takie umiejętności, jak korzystać z internetu, ale też o takiej wiedzy i krytycznym myśleniu, czyli to jest to, co może zrobić rodzic, pomagać dziecku nabywać kompetencje krytycznego myślenia, czyli jak ja szukam jakichś treści, bo potrzebuję ich z różnego powodu, prawda? To też umiem ocenić źródło tych treści, umiem ocenić, czy to jest manipulacja, umiem ocenić, czy to jest, bo jaki rodzaj treści to jest, do czego te treści na przykład mnie zachęcają. I też na pewno to, co jest bardzo ważną, to generalnie po prostu uczenie bezpieczeństwa w sieci i to jest bardzo szeroki temat, ale z jednocześnie z udostępnianiem tego internetu, no taka ogromna rola rodzica w tym, żeby dziecko wiedziało, jak korzystać z tych narzędzi bezpiecznie.
Ale z tego, co pani mówi, wyłania się pewna wizja ćwiczenia nawyku. Tak sobie, tak, na szybko tak sobie pomyślałem. Proszę to teraz jakoś rozmontować i zdekonstruować. Ale w tym sensie, jak mówiliśmy godzinę temu o myciu zębów, w tym sensie, że to, ten gest sięgnięcia do internetu w przypadku dziecka, tak jak sobie wyobrażam, w świecie idealnym, że wszystko to, o czym pani powiedziała, zostało zrealizowane, dziecko ma te kompetencje, tylko ten gest sięgnięcia do internetu, znaczy z jakiego powodu to dziecko miałoby sięgnąć do internetu, a później młody człowiek, a później dorosły człowiek sięgnąć do internetu.
Dokładnie tak. Tego chcemy, żeby to było celowo, żeby to nie było przypadkowo, nie wiadomo po co, dlatego, że się nudzę, dlatego, że nie wiadomo co, albo mam taki nawyk, że po prostu sięgam non-stop, tylko, że ja robię to w konkretnym celu, ale też nie takim celu, że wpadnie mi myśl do głowy i natychmiast muszę to wyszukać, a ta myśl za chwilę mi wypadnie z głowy i jakby właściwie to, co wyszukam, jakby nie ma dla mnie znaczenia. Naprawdę, żeby też umieć ocenić to, do czego to jest mi potrzebne.
A to pani mówi teraz o czymś niesamowicie fundamentalnym. Pani mówi o społeczeństwie, w którym jednostce mówi się rób ważne rzeczy. Już zostawmy ten internet. Na chwilę, ja wiem, że to jest o tym program, ale na chwilę to zostawmy. Bo to jest fascynujący wątek. Pani mówi, to ja to tak czytam. Albo czeka nas wielka, totalna rewolucja, kiedy my jako społeczeństwo będziemy sobie musieli powiedzieć, jeśli nie wprowadzimy zasadniczych zmian co do fundamentalnych rzeczy, tak, na przykład szanuj swoje życie i innych, kropka. To są tego typu wartości, tego typu głośne hasła prosto z jakichś, nie wiem, transparentów, to my nie pójdziemy krok dalej, bo prędzej czy później skończy się tym, że te firmy, które są tak świetne w uzależnianiu nas od siebie, one zwyciężą. Bo ja nie wyobrażam sobie, jak trzeba mieć silną motywację w naszych czasach, żeby powiedzieć sobie, sięgam do telefonu tylko, jeśli chcę coś naprawdę ważnego dla mnie, istotnego zrobić, tak? Już widzę, że za moment dzwonią ludzie, mówiąc, zaraz, no, rozrywka, o, zmniejszam mój stres, bo mam ciężką pracę, chcę zobaczyć, co tam u znajomych, no, czy jest nieważne w ogóle. To w ogóle kategoria tutaj ważności w ogóle tu znika, bo chcę się dowiedzieć, co u ciotki ze Szczecina słychać, z którą nie gadałem od miesiąca, to napiszę do niej na Messengerze. I tak dalej, to jakby... Rozumiem, co pani mówi? Jednocześnie widzę dramatyczną sprzeczność naszego tempa i atmosfery naszego życia społecznego z tym, co pani mówi. Tak jakbym nie wierzył w ogóle w to, że to jest do zrobienia.
Pięknie pan to podsumował. Rób ważne rzeczy. Bardzo to jest ładne. Ja sama nie korzystam z mediów społecznościowych i kiedy przestałam, to zobaczyłam bardzo dużą różnicę. Obserwowałam takie nawykowe sięganie, ciekawość, czy momentami nawet takie poczucie, że coś mnie omija. Ja w mediach społecznościowych bardzo lubiłam dostęp do takich nowości dotyczących różnych szkoleń i tak dalej. Natomiast no, bardzo pozytywnie wpłynęło to na moje życie, na mój czas, na taką świadomość tego, na co ten czas poświęcam. I rzeczywiście to nie jest łatwe, ale na rozrywkę też można poświęcać czas świadomie. Czyli możemy sobie, okej, ja teraz jakby to jest dla mnie rozrywka i przez jakiś czas właśnie w ten sposób, nie wiem, daję sobie to, że sobie, no właśnie, nie wiem, coś sobie oglądam, co daje mi jakąś przyjemność. Chociaż dobrze jest też tak mieć, czy ja rzeczywiście na koniec tego przeglądania czuję się lepiej, czy wypoczęłam, czy czuję się zrelaksowana.
Ale to pani podaje świetny przykład kogoś, kto jest samoświadomy, ma doświadczenia, może czerpać z tych doświadczeń, ale mówimy o społeczeństwie, które generalnie rzecz biorąc, w większości przypadków, ja to też tak słyszę, kiedy pani słucham, jako, no mam wrażenie, że to jest jakaś pochodząca sprzed 300 lat, protestancka etyka pracy. Znaczy, to trzeba mieć uważność w ogóle, poziom 100%. Świat wygląda nasz w ten sposób, że chyba siła tych impulsów i bodźców, dzieci to również dotyczy, ich sposób, w jaki one nas uwodzą, ich barwy, kształty, to jest fascynujące.
Tak, jakby tak, ale ja nie wierzę w to, że nie jesteśmy w stanie odłożyć telefonu, że nie jesteśmy w stanie scrollować, że nie mamy zupełnie, że się poddajemy, że możemy sobie tu i teraz powiedzieć, nie, to jest zbyt silne, jakby to już tutaj jest, ja nie mogę nic zrobić. Ja słyszę rodziców, którzy naprawdę mają takie poczucie, jak nie telefon, to nie wiem co. Moje dziecko nie może nie korzystać z telefonu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że moja córka siedmioletnia wraca ze szkoły i na przykład przez 2 godziny nie gra na Robloxa czy coś tam. I rodzic nie jest sobie w stanie to wyobrazić. My potrzebujemy sobie to wyobrazić, że to jest możliwe. Ja nie wiem, czemu znaleźliśmy się w tym miejscu, bo większość dorosłych, którzy mają dzieci w wieku tam 10, 11, 12 lat, prawdopodobnie pamięta dzieciństwo, gdzie ekrany nie były tak intensywnie obecne jak teraz. A mimo to trudno jest jakoś sobie wyobrazić, że to jest w ogóle jakoś osiągalne.
Ja to wszystko rozumiem, tylko wydaje mi się, że poza bardzo silnym fundamentem światopoglądowym i etycznym, to jest to, co pani proponuje, jest po prostu niezwykle trudne. Znaczy, wyobrażam sobie osoby na przykład głęboko wierzące, które starają się swoją codzienność wiązać z tym pakietem wartości, które wyznają, czy deklarują, albo osoby, paradoksalnie, osoby zaangażowane politycznie. Wyobrażam sobie, nie wiem, ekstremistów z jednej czy z drugiej strony i oni mówią, to jest mój kodeks wartości, tego się będę trzymał. I tak jak nie będę marnował czasu na, nie wiem, chodzenie bez sensu po mieście, tak nie będę marnował czasu na internet. I oni mają łatwiej, tylko że większa część społeczeństwa to nie są ekstremiści polityczni, albo sobie to naprawdę tak głęboko
rozumieją. Zacznijmy od czegoś prostego. Mhm. Zacznijmy od czegoś, co będzie dla nas w miarę proste, także jest duże prawdopodobieństwo, że się uda i w związku z tym nie wzbudzi w nas takiego poczucia bezradności, jakiejś frustracji i takiego poczucia, to nie ma sensu. Czyli na przykład nie wiem, rano wstajemy, nie bierzmy od razu telefonu do ręki, tylko wstrzymajmy się z tym. Wprowadźmy tą jedną zasadę, o której mówił Łukasz w naszej rodzinie, że wspólne spacery, wspólne posiłki, czy jakieś popołudnia, że ten ekran nam nie towarzyszy. Zacznijmy od tego. Nie miejmy dużych oczekiwań, to nie musi być rewolucja. Zacznijmy od czegoś prostego, co może nam się udać.
Tak, mówi pani znowu o czynności, może o wyrobieniu nawyku, ale tam dalej nie ma tej wartości. Znaczy, nie wyobrażam sobie, że rodzina, która albo społeczeństwo, albo szkoła, która nie pokazuje, to jest nasz kręgosłup moralno-etyczny, tak? Wychowujemy takich ludzi, bo jesteśmy takim społeczeństwem i tu wylistowane, albo nie wiem, opowiedziane, albo wyśpiewane. Nie wyobrażam sobie, że samymi tego typu czynnościami my jesteśmy w stanie tu dokonać prawdziwej zmiany.
No, na pewno ważna jest też ta świadomość tych konsekwencji, to znaczy ważna jest świadomość tego, co tracimy. To, jeżeli tą wartością jest właśnie dobro, jeżeli mówimy o dzieciach, to dobro dziecka, jeżeli myślimy o sobie, to też to dobre życie, którego byśmy chcieli. Jeżeli sobie, wracając do tej teorii tego minimalizmu, faktycznie gdzieś zobaczymy, że relacja, to jest to, co tracimy i będziemy chcieli o to zadbać, no to z tego miejsca faktycznie łatwiej jest spróbować. Takim pomysłem też na to jest takie ograniczenie tych, po pierwsze, możemy zacząć faktycznie od czegoś prostego, ale możemy też zadać sobie trud takiego ograniczenia faktycznie na jakiś czas. No i niech to będzie tydzień. I
to jest wtedy, to, co pani mówiła, tak, że to na jakiś czas rezygnacja z
tak, ale wtedy zobaczmy na koniec.
Widać.
Po tym czasie tak. Zobaczmy, po pierwsze, co nam to dało, ale czego nam tak naprawdę brakowało, co nam naprawdę było potrzebne i weźmy znowu te rzeczy, które z tych mediów społecznościowych, tej technologii, które nam są potrzebne, a łatwiej będzie wtedy odrzucić te, które faktycznie tak naprawdę ani nie są potrzebne, ani nic nie wspierają tak naprawdę w naszym życiu. I to jest faktycznie coś, co jest bardzo trudne, ale też niezwykle potrzebne. Coraz więcej osób z tego środowiska, czy tych sygnalistów z Big Techów, którzy widzą, co tam się dzieje, mówią w takim naprawdę alarmistycznym tonie, że to jest moment, że jeżeli jako społeczeństwo, jako globalnie w ogóle tego nie zatrzymamy, to faktycznie będzie naprawdę źle. Mówi się w tym kontekście o tym właśnie takim tym tak jak jest ten post-traumatic stress disorder, to pre-traumatic, znaczy osoby, które mają świadomość tego, w jakim kierunku to zmierza, mają ten niepokój w sobie, bo wiedzą, że jeżeli nie przyjdzie ta zmiana, to będzie naprawdę źle i myślę, że powinniśmy to wziąć do siebie i to jest z jednej strony nasze jednostkowe, nasze indywidualne wybory, decyzje, ale z drugiej strony to jest kwestia też regulacji tego całego świata big techów, tych korporacji i takiego no, nie tylko oczekiwania, ale jakiegoś no, skutecznego wpływu.
A to paradoksalnie to, o czym pan mówi, żeby... to będzie, wydaje mi się, że długofalowo to będzie łatwiejsze do zrobienia. Tak jak udało się zmusić koncerny tytoniowe, żeby pisały papier po prostu skracają życie, zabijają, powodują raka.
Tak, tylko to wymaga...
Trwało, ale to jest do wyobrażenia sobie.
To wymaga konsekwencji, to
zmiana
wymaga
naszego
głosu,
nastawienia.
To wymaga też głosu na takie, Europy że... całej zjednoczonej, bo wiadomo, gdzie ten cały biznes się mieści i jakie
ja wiem, że pani chce zabrać głos, ale tutaj jest cała kolejka ludzi, którzy zamiast siedzieć w internecie, to po prostu dzwonią do radia. Pod numer 22 44 044 pan Patryk z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Patryku.
Dobry wieczór.
Słucham,
ja właśnie nie siedzę w internecie, tylko korzystam, żeby słuchać państwa audycji i nie jestem akurat uczestnikiem od samego początku i chciałbym się zapytać, jak pomóc właśnie rodzinie, bo ja mam taki przykład jakby na żywo, że każda chwila wolna, powrót po pracy czy po szkole jest po prostu od razu. Telefon, łóżko, scrolling, śmianie się tam do telefonu i można powiedzieć, że brak kontaktu z tą rzeczywistością. Każda próba zwrócenia uwagi jest od razu atakiem na mnie, powiedzmy, czy na drugą, czy na tą osobę, która zwraca uwagę. I chciałem się zapytać, jakie można kroki podjąć, jakie może pomysły państwo macie, żeby...
A jeszcze, panie Patryku, chcę zapytać o tej sytuacji, czy i jak pan rozmawiał ze swoją żoną, partnerką?
No nie za bardzo się da właśnie, bo podałem argumenty, od razu wróciłam z pracy, jestem zmęczona i zero aktywności, zero czegokolwiek, tylko i wyłącznie łóżko, telefon w ręku, mija godzina, druga, trzecia, ktoś tam być może... przez ten czas może coś tam się wydarza, ale 99% to jest po prostu telefon w ręku. Ja właśnie nawet przed chwilą, bo nie jestem teraz z rodziną, pisałem do żony, żeby włączyła to FM i posłuchała tej audycji. Na to zapewne nie liczę. I no i właśnie, no przerażony jestem, bo jestem po prostu wrogiem numer jeden, nie? W tym też wszystkim, że...
Panie Patryku, bardzo, bardzo dobrze pan do nas zadzwonił, bardzo za to dziękuję, ale jeszcze jedną rzecz chciałem się od pana dopowiedzieć. A z pana perspektywy, jakbym pana zapytał, co w tej sytuacji, którą pan opisał, jest negatywnego, złego? Czemu pan się tym tak bardzo niepokoi? To jakby pan to powiedział?
No, niepokoję się wszystkim. No, brak aktywności, wyjście, wyjście chociażby z psem, którego się bardzo chciało, nie jest realizowane. Nie jest realizowane właściwie nic. Porządki z domu... Wydaje mi się, ja dostałem jakiś czas temu zdjęcie od żony z AI-a, że masz dziecko, które dla mnie, przepraszam, ćpa internet, nie ma żadnych obowiązków, bałagan w pokoju, równa się, masz zdrową nastolatkę. I to taką dostałem odpowiedź od żony, że jestem po prostu psychiczny, ponieważ wszystko jest w porządku.
Panie Patryku, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym. Dziękujemy bardzo za pana głos. Pan Patryk z Gdańska był z nami. Dziękujemy, ale z drugiej strony, jak ja mam takie przeczucie, że część z państwa, pomijając szczegóły, to mogłaby się być może podpisać pod tym, co pan Patryk powiedział. Ewa Dziemidowicz.
No to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że telefonu nadużywa i dziecko, i partnerka, tak?
No, ja też tak to zrozumiałam.
Okej. No są takie sytuacje, jeżeli problem dotyczy całej rodziny,
to, że warto jest też szukać po prostu pomocy na zewnątrz. Być może jeżeli rozmowy, szczególnie z drugim rodzicem, no, nie pomagają i też jest taki duży rozłam pomiędzy rodzicami, jeżeli chodzi o to, jak podchodzimy do tych ekranów u naszych dzieci, no to też dzieci często z tego korzystają, czyli że no, nie ma takiej jednoznacznej granicy, gdzie no właśnie oczekujemy, że dziecko przestanie korzystać, czy jakiś właśnie zasad, no to może prowadzić to do na przykład takiej sytuacji nadmiernego korzystania, już uzależnienia, gdzie dziecko nie potrafi odłożyć, kiedy odkłada, to no, doświadcza jakichś bardzo trudnych emocji, kiedy jest dużo kłótni wkoło tych ekranów. No i dobrze wtedy też przyjrzeć się tak systemowi rodzinnemu, co właściwie się takiego dzieje w rodzinie, że dwie czy trzy osoby no, uciekają w stronę ekranów, że wybierają ten ekran zamiast bycia razem, zamiast relacji, że też nie da się na ten temat porozmawiać. Ta, że jakoś te rozmowy są ucinane, że nie możemy ustalić takiego momentu, gdzie okej, no jeżeli nie w tym momencie, bo ktoś jest zmęczony, to kiedy? Kiedy o tym porozmawiamy? Kiedy stworzymy taką przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać? Bo ja, jako ta druga osoba się niepokoję. Niepokoję się tym, co obserwuję, no, czuję jakąś troskę, obawę o dziecko, o naszą relację, o to, co się dzieje między nami. No, jeżeli to się nie udaje, no to rzeczywiście dobrze jest też szukać pomocy na zewnątrz. Przyglądajmy się też sobie, jak my te pytania zadajemy, czy to jest tak, no często nastolatki mówią o tym, że rodzic mówi tylko o telefonie, że nie ma tej relacji, on nic innego nie pyta, tylko mówi odłóż telefon, jakby ty znowu przed tym telefonem. Czy my tacy jesteśmy, na przykład krytyczni wobec tego dziecka, krytyczni wobec partnerki? Jak te nasze interakcje, czy poza tymi momentami, kiedy mówimy o tym telefonie, mamy po prostu dobry czas, dobre, nie wiem, spędzamy razem jakoś rodzinnie czas i to wychodzi, ale są takie momenty, czy to jest w ogóle całość, jest taka. Tutaj rzeczywiście potrzeba więcej informacji. My też w fundacji prowadzimy poradnie Dziecko w sieci i tam w sprawach takich związanych nie z relacją partnerską, ale z dziećmi można się zgłaszać i też jakby otrzymać konsultacje, czy takie indywidualne wsparcie, no szczególnie w takich sytuacjach, gdzie tutaj dobrze byłoby znać tą historię szerzej.
Panie Patryku, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. W tej kwestii jeszcze Łukasz Wojtasik.
Mogę tylko dopowiedzieć, że faktycznie, jeżeli chodzi o dzieci, tak jak pracujemy z dziećmi, no to bardzo ważnym takim punktem wyjścia jest jakaś zgoda, czy takie wspólne widzenie tego problemu, czy tej sytuacji przez rodziców, czego, jak rozumiem, w tej sytuacji nie ma, no bo tutaj mówimy o takim wspólnym gdzieś poszukiwaniu takiego wsparcia i później jakimś wspólnym szeregu, jakichś konsekwentnych działań, tak więc no, na pewno to co my się staramy robić też na takim poziomie jakimś profilaktycznym i też takiej w ogóle zmiany gdzieś postaw na poziomie kampanii społecznych i tak dalej, no to jednak pokazywać to, że tak jak zrozumiałem ten obrazek tego nastolatka, który tutaj w tej wypowiedzi był przytoczony jako ten obraz takiego zdrowego, znaczy, że to nie jest zdrowe, że to jest naprawdę problem, że to jest zagrożeniem. Jest coraz więcej na ten temat właśnie nie tylko badań, ale też jakiejś literatury i podcastów i gdzieś no warto do tego sięgać, chociaż jeżeli jest, tak jak tutaj w tym przypadku, jakiś opór czy jakaś niechęć, no to no, niewątpliwie jest to trudne.
Tak. W międzyczasie pod numer 22 44 044 pan Bartosz z Bytomia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
Dobry wieczór, szanowni państwo. Ja dzwonię z taką refleksją, a mianowicie pada w trakcie rozmowy tutaj takie stwierdzenie, że no tutaj używanie smartfonów przez młodych w trakcie tych godzin szkolnych no jest rzadsze niż po godzinach szkolnych. I szanowni państwo, to jest prawda w liczbach bezwzględnych, natomiast musimy tutaj zrozumieć, że o 18 dziecko ma czas wolny i korzysta 15 minut z 60. To jest 25%. O 11 godzinie ma 45 minut minimum, bo to zależy jaka długa przerwa jest, wykorzystane na lekcje. Jeżeli korzysta 6 minut ze smartfona, to korzysta efektywnie ponad 40 do blisko 60% czasu. Więc chciałbym, żebyśmy to gdzieś też podkreślali, bo ja mam wrażenie, że wnioski, ja się domyślam, że chodzi o raport internet dzieci.
Panie Bartoszu, ale właśnie, ale to, o czym pan mówi, w sumie jakby pan to spuentował? To znaczy, że jak to zmienia perspektywę korzystania przez dzieci i młodzież z internetu?
Mi chodzi o mówienie o tych wynikach. To znaczy, tak, faktem jest, że 6 minut to mniej niż 15 minut. I to jest prawda. Natomiast nie bagatelizujmy tych 6 minut, ponieważ te 6 minut, tak, to jest znacznie więcej tak naprawdę efektywnego korzystania niż 15 później, tak? 15
ale minut pan, z godziny... Rozumiem tak. pana perspektywy, tylko proszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czy jakie jest pana zdanie na temat wchodzącego od 1 września tego roku zakazu używania w szkołach smartfonów? Czyli jak rozumiem...
Ja akurat należę do zdecydowanych zwolenników tego zakazu. Szanowni Państwo, oczywiście to nie rozwiązuje całkowicie problemu. No, z tym tutaj też się podpisuję, że to nie jest magiczny wytrych, który sprawi, że wszystko będzie super, ale no, jeżeli mamy alkoholika, to lepiej, żeby on nie pił przynajmniej przez 6 godzin, tak, niż machamy ręką i a to niech sobie pije przez cały dzień. Dajmy dzieciom szansę zachować wstrzemięźliwość od tych urządzeń przynajmniej przez te kilka godzin.
Rozumiem. Panie Bartosze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Bartosz z Bytomia był z nami. Bardzo dziękujemy. Czy państwo chcą jakoś odnieść się do, pytam ekspertów, do w sumie opinii, tak, do pana Bartosza?
Ja myślę, że się, znaczy myślę, wiem, że się zgadzamy z Ewą co do tego, że korzystanie przez dzieci z ekranów w szkole nie jest niczym dobrym i ograniczenie tego korzystania chociażby podczas przerw, no bo te dysproporcje wynikają z tego, że faktycznie tutaj to jest głównie korzystanie podczas przerw, że to wpływa negatywnie na relacje i na to funkcjonowanie takie rówieśnicze dzieci w szkole. Tak więc to jest ważne i to jest dobry kierunek. Pytanie, czy ten zakaz załatwi sprawę i faktycznie ta sytuacja się w szkołach zmieni, ale to jest inna historia. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę, to fakt, że ten zakaz nie rozwiązuje problemu, bo jakby nie było, nawet odwołując się do tego wspomnianego raportu Internet Dzieci, ewidentnie z niego wynika, że głównie dzieci korzystają z ekranów przed i po szkole, a nie w trakcie. Tak więc faktycznie oczywiście tutaj rozumiem to, te proporcje, które były przytaczane, no to faktycznie jest, no, dzieci w szkole mają lekcje, tak więc to jest ten czas wolny się skraca do przerw, chociaż oczywiście podczas lekcji też czasem korzystają z ekranów. Tak więc co do tego zgoda i zgoda też co do tego, że ograniczenie w szkole jest zasadne, natomiast na pewno nie jest to rozwiązaniem problemów, o których rozmawiamy.
Ewa Dziemitowicz.
Ja bym chyba chciała tak skomentować na koniec, bo prawda, już kończymy,
powolutku,
że jeżeli państwo nas słuchacie i macie jakieś poczucie oporu na konieczność ewentualnych wprowadzenia zmian, czy że te zmiany są niemożliwe do wprowadzenia, to chciałabym państwa zachęcić do zadania sobie takiego pytania, jakie będą konsekwencje nie zajmowania się tym tematem, nie wprowadzania tych zmian i trochę pobycia z tą odpowiedzią.
Bardzo dziękuję za to, że państwo dziś mierzyli się z pytaniami słuchaczy i słuchaczek. Był z nami Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Ewa Dziemidowicz, terapeutka dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Dzisiejszy program przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Brzeziński. Za 7 minut na naszej antenie, czyli o 21.40, książka na głos, książkę Magdaleny Parys, Florent czyta dla państwa fragmenty, Mariusz Banaszewski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego, a po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
Dzisiaj audycja Między Słowami, bo już coraz bliżej weekendu jesteśmy, a przypominam, audycja Między Słowami w każdy czwartek i piątek o godzinie 23.00. Dzisiaj Natalia Mujanga.
Cześć, dzień dobry.
My, proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o najnowszym utworze Natalii Mujanga, który powstał z Magdą Beredą. To jest utwór Dzień dobry, to ja. My państwu powiemy dobry wieczór, bo spotkamy się oczywiście później, kiedy już będzie ciemno w ogóle i noc będzie.
Ale nie śpijcie.
Proszę?
Ale nie śpijcie.
Nie,
państwo.
Nie, absolutnie nie śpijcie. Myślę, że to jest w ogóle też fajny utwór, dobra pora do słuchania tego utworu, taki w sumie wieczór i noc. Zresztą Natalia Mujanga jest nocnym markiem, trochę też o tym dzisiaj porozmawiamy sobie w audycji Między Słowami. Ale porozmawiamy też sobie o innych utworach Natalii, bo to jest kolejna wizyta. Spotkaliśmy się tutaj ponownie po mniej więcej chyba 9 miesiącach. Tak więc przypomnimy sobie i sprawdzimy, co tam się wydarzyło od ostatniej wizyty Natalii Mujanga. Posłuchamy sobie oczywiście jak zawsze dużo dobrej i fajnej muzyki. To wszystko tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23. Natalia Mujanga i ja, Kamil Wróblewski, serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy.
A na jutrzejszy poranek Radia TOK FM zaprasza prowadzący, a jutro Jacek Żakowski prowadzi poranek TOK FM. Po 7:00 zaprasza na rozmowę, po 7:20 z Januszem Krasoniem, głównym inspektorem pracy. Oczywiście dotyczy kwestia reformy Państwowej Inspekcji Pracy. A po 7:40 podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No, pewnie będzie ta rozmowa dotyczyła komentarzy po szczycie NATO, no ale też o wsparciu Ukrainy i dyskusji na ten temat. Po godzinie 8:00 dr Marek Balicki, były minister zdrowia, o limitach wynagrodzeń lekarzy, o kontroli czasu pracy, ale mam nadzieję też, że dr Marek Balicki to, co mówił dwa dni temu tu w Radiu TOK FM, też powie o zmianie filozofii myślenia o ochronie zdrowia w Polsce, o całym systemie, o czym pięknie u nas w programie Mikrofon TOK FM opowiadał. Po 8:20 Roman Imielski z Gazety Wyborczej, Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej i Mateusz Macieni, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka z Uniwersytetu Civitas, a to dlatego, że po 8:20 część publicystyczna jutrzejszego poranka TOK FM. Poranka TOK FM, który jutro prowadzi Jacek Żakowski. Do usłyszenia. Do jutra, do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
Ależ się. śmiga ten nowy laptop Marian.
Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus.